Magazyn Zachodni. Zaprasza Bartosz Garczyński.
Wybory we Francji za nami. Emmanuel Macron zwycięża. Marine Le Pen przygotowuje się do następnych wyborów. Jest środa, 27 kwietnia. Przy mikrofonie wita Państwa Bartosz Garczyński. Zaczynamy Magazyn Zachodni Radia Poznań. O tym, jak wyglądały wybory we Francji oraz o ich znaczeniu w kontekście wojny rosyjsko-ukraińskiej, porozmawiam z redaktorem Kacprem Kitą z portalu Nowy Ład. Następnie o zeszłotygodniowych reakcjach mediów niemieckich dotyczących opieszałości Niemiec w przekazywaniu Ukrainie ciężkiego sprzętu możemy dowiedzieć się z opracowania Polskiej Agencji Prasowej, które przedstawimy w dalszej części programu. To jest Magazyn Zachodni, zapraszam na rozmowę z naszym gościem.
Magazyn Zachodni.
A już teraz naszym gościem w Magazynie Zachodnim Radia Poznań jest redaktor Kacper Kita z portalu Nowy Ład, autor jedynej w Polsce biografii Erika Zemmoura, jednego z kandydatów we francuskich wyborach prezydenckich. Dobry wieczór, panie redaktorze.
Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witam wszystkich naszych drogich słuchaczy.
No to rozumiem, że trzymał pan podczas tych wyborów kciuki za Zemmoura, tak? Skoro napisał pan książkę o nim, no to zobowiązuje.
No, starałem się w swojej książce pokazać i te dobre, i te mniej dobre strony Zemmoura. Jakąś sympatię do niego niewątpliwie mam, zajmowałem się nim kilka lat, ale no starałem się być w miarę na tyle, na ile to możliwe, bezstronny, i w swojej książce, o której był pan tak miły wspomnieć, też starałem się rzetelnie opisać również to, co mi się w nim mniej podoba.
No ale jak wiemy, on nie przeszedł do drugiej tury wyborów. Mogę zapytać, za kim pan trzymał w drugiej turze?
Myślę, że wynik drugiej tury był do przewidzenia, w tym sensie, że no spodziewałem się zwycięstwa Macrona. Mhm. Oczywiście gdyby Le Pen była wygrała, no to byłoby ciekawie na pewno. Byłoby ciekawiej, bo on też we Francji byłoby na pewno spore zamieszanie. Mielibyśmy sytuację, w której te instytucje Piątej Republiki zaczęłyby być tak używane. Prezydent mógłby na przykład zacząć rozwiązywać parlament, zwoływać referenda, czy zmieniające konstytucję. Byłoby ciekawiej, no a tak to my po prostu panie.
No ale mamy te wyniki. Wiem, że Emmanuel Macron zostaje prezydentem Francji na kolejne 5 lat, no ale jednak Marine Le Pen poprawiła swój wynik, prawda? Tylko jak pan uważa, dlaczego nadal nie zdobyła zaufania Francuzów?
Niewątpliwie poprawiła. Te 41,5% to jest niewątpliwie więcej niż 34% w ciągu 5 lat temu. No i jej prawa ręka Jordan Bardella mówił, że no to w tym tempie, jak będziemy się poprawiać, to za pięć lat możemy wygrać. No oczywiście oni tak
to
mówią.
To tak chyba nie działa do końca, prawda?
Też mi się tak wydaje, zwłaszcza, że no wie pan, no to jak to Zemmour zauważył, to był 8 start kogoś o nazwisku Le Pen, 8 porażka, chociaż no te wyniki się niewątpliwie poprawiają i to przekroczenie 40% to jest niewątpliwie pewien sukces. Ale wydaje się, że nadal Le Pen, Marine Le Pen nie udało się dostatecznie przebić do Francuzów. Dalej nie udało jej się dostatecznie przebić, wydaje mi się, dostatecznie zmobilizować swoich wyborców, tych potencjalnych wyborców w tych grupach. Jak popatrzymy na grupy, w których Macron miał przewagę, tych grup na przykład najlepiej zarabiających, tych takich elit paryskich, no to tam to Macron ma gigantyczną przewagę na poziomie 70-kilku%, a Le Pen w tych grupach, w których ma przewagę, no to jednak jej przewaga jest mniejsza. No najwyższe poparcie miała wśród robotników, gdzie miała 65%, ale nadal było to wyraźnie za mało. No na przykład na wsi Le Pen wygrała tylko 52-48, gdzie w dużych miastach, zwłaszcza w Paryżu, przewaga Macrona była w drugą stronę dużo większa. No ale tutaj pytanie oczywiście, które sobie zadaje dużo mniej lub bardziej pozytywnie do Le Pen nastawionych Francuzów, jest takie, czy po prostu to jej nazwisko nie jest obciążeniem, nie powoduje, że iluś ludzi nie chce zagłosować na kogoś, kto się nazywa Le Pen, nawet jeżeli jego poglądy czy jego program są mu bliskie. Z drugiej strony jest faktem, że Le Pen miała lepsze wyniki w sondażach przeciwko Macronowi niż konkurenci, czy Pécresse, czy Zemmour, czy Mélenchon. Le Pen miała od nich wszystkich lepsze wyniki w drugiej turze w sondażach, no ale sondaże sondażami. Wiemy też, że z drugiej strony jej wynik był trochę niższy niż niż badania jej obiecywały, no bo 41,5% to jest jednak sporo mniej niż 46, 47, 48, które jej sporo badań obiecywało.
Czyli nawet nie była niedoszacowana, była przeszacowana. To trochę zaskakujące w przypadku polityka, o którym pan wspomniał, że być może nazwisko powodować, że nawet osoby o podobnych poglądach nie chciały na nią zagłosować. Natomiast ja chciałem zapytać o jeszcze jedną kwestię, bo frekwencja wyniosła niecałe 72% i to jest najniżej od 1969 roku. Czy Francuzi są zmęczeni już oboma kandydatami? To jest jakiś taki wybór mniejszego zła w tym momencie?
Na pewno Francuzi są zmęczeni kandydatami, ale Francuzi też są szerzej zmęczeni establishmentem, szerzej Francuzi są zmęczeni polityką. Jak popatrzymy na to, o czym świadczy fakt, że w drugiej turze są po raz kolejny Macron i Le Pen. Oni są po raz drugi i nimi można być zmęczonymi, ale fakty są takie, że wcześniej przez 50, 60 nawet lat Francją rządziły dwa ugrupowania, teraz zepchnięte na margines, rządziła formacja postgolistowska pod różnymi nazwami. Dzisiaj są to republikanie, centroprawica w skali europejskiej, Hadecja, Europejska Partia Ludowa, na zmianę z partią socjalistyczną, czyli tutaj partia de Gaulle'a z partią Mitterranda rządziły na zmianę, z tym, że oczywiście zwłaszcza od de Gaulle'a, no to ta partia przeszła bardzo duże zmiany i programowe, i kadrowe. Mhm. No i dzisiaj te dwa ugrupowania, które kiedyś na zmianę jakby rządziły, które kiedyś miały razem 90% poparcia, w tych wyborach dostały już razem tylko 6,5%. I mamy tutaj jakby inny trochę podział, stabilizuje się na francuskiej scenie politycznej, ponieważ tam mieliśmy przez wiele lat na zmianę rządy centroprawicy i centrolewicy, a teraz mamy podział między to centrum, które reprezentuje Emmanuel Macron, i Marine Le Pen jest nazywana cały czas przez media czy Macrona, tych, którzy ją nie lubią, tych, którzy są jej przeciwnikami, skrajną prawicą, natomiast Le Pen sama nie używa pojęcia prawicy, mówi, że nie jest ani z prawicy, ani z lewicy, reprezentuje lud francuski. No i zgodnie z koncepcją takiego francuskiego politologa Jérôme Sommaris, mamy takie starcie bloku elitarnego z blokiem ludowym, bloku populaire.
Bo wspomniał pan też właśnie o tych mediach. Jak pana zdaniem wyglądała sympatia francuskich mediów wobec kandydatów? Tam nastawienie było bezstronne, czy może był taki podział, podobnie jak w Polsce, że jedne media sprzyjają bardziej jednemu kandydatowi, drugiemu? Jak to wyglądało we Francji?
Niewątpliwie media głównego nurtu były po stronie Emmanuela Macrona, jakby przez same fakt semantyki tego, że Marine Le Pen jest cały czas określana jako kandydatka extrême droite, czyli tej skrajnej, czy wręcz ekstremistycznej prawicy, mimo tego, że ona jakby sama odkąd jest szefem partii od 11 lat podkreśla, że absolutnie nie jest ani ze skrajnej, ani nawet, jak twierdzi, z żadnej prawicy, tylko właśnie chce się przedstawiać jako reprezentantka tych, którzy przegrali na globalizacji, ludu, zwykłych Francuzów przeciwko elicie z Paryża i tak dalej, czy na przykład patriotów przeciwko zwolennikom globalizmu właśnie albo jako kandydatka afirmacji swojej tożsamości przeciwko kandydatowi dekonstrukcji.
Tutaj nie udaje jej się przekonać mediów francuskich w takim razie do tego, tak?
Mediów, to znaczy, wie pan, no robi postępy niewątpliwie i wśród i media, i establishment, i wyborcy się jakoś tam do niej powoli przyzwyczajają. Mieliśmy chociażby głosy jeszcze w czasie kampanii części przedstawicieli establishmentu takiego bardziej intelektualnego francuskiego, że w gruncie rzeczy w drugiej turze, jak gdyby trafili do drugiej tury ci kandydaci radykalnej prawicy, radykalnej lewicy, Le Pen i Mélenchon, to Le Pen byłaby jednak mniej groźna, jak to napisał jeden z takich filozofów, intelektualistów establishmentu demokratyczno-liberalnego we Francji, no to Rafael Entowe, no już lepszy jest Trump niż Hugo Chavez. I na pewno Le Pen część ludzi do siebie przekonuje, czy na pewno przekonuje do siebie coraz większy odsetek wyborców, na pewno przekonuje do siebie też rosnący odsetek ludzi w elitach, no, co zabawne przekonuje też do siebie rosnący odsetek muzułmanów, no bo dostała teraz 15% wśród muzułmanów, a 5 lat temu miała 9%. To tak na marginesie. Wydaje mi się, że cały czas Francuzi boją się tego, że że wraz z Marine Le Pen u władzy nastąpiłby jakiś kryzys. No sam Macron podczas debaty mówił, że jeżeli pani wygra, to będzie wojna domowa we Francji. Wcześniej jego minister spraw wewnętrznych tak samo mówił, że jeżeli Le Pen wygra, to będzie wojna domowa.
No i po wyborach tak naprawdę doszło do zamieszek, prawda? No to, ale wygranych przez Emmanuela Macrona. Tam od razu zwolennicy Marine Le Pen wyszli na ulicę.
No, te zamieszki nie były aż takie duże jak na skalę francuską. Gdyby Marine naprawdę wygrała wybory, gdybyśmy mieli perspektywę 5 lat rządów Marine Le Pen, trzeba pamiętać, że prezydent we Francji naprawdę ma bardzo dużą władzę, większą niż prezydent czy nawet premier w Polsce. Na przykład może rozwiązywać parlament, może zmieniać konstytucję poprzez referendum. Więc no, nawet teoretycznie może na czas kryzysu na pewien czas przejąć tak zwaną pełnię władzy przy odpowiedniej procedurze. Mhm. Więc tutaj naprawdę oczywiście Le Pen starała się podkreślać w ramach swojej kampanii, że absolutnie niczego takiego by nie było, że ona chciałaby stworzyć rząd jedności narodowej i tak dalej, i tak dalej. No ale w praktyce na pewno mielibyśmy bardzo mocną konfrontację polityczną, społeczną, na pewno mielibyśmy duże protesty na ulicach, gdyby Le Pen była wygrała, no ale nie wygrała. No i będziemy mieli kolejne 5 lat prawdopodobnie na dalszej polaryzacji. No i na ten moment francuska scena polityczna jest już właśnie podzielona zupełnie inaczej niż była kiedyś, ponieważ mamy to centrum, ten establishment, który jest zebrany w jednym obozie. Nie ma już podziału na socjalistów, chadeków, liberałów. Mamy jeden obóz Macrona, w którym w jednym rządzie też mamy jakby zebranych ludzi o najróżniejszych proweniencjach w ramach establishmentu. No i zdecydowana większość Francuzów zagłosowała po raz pierwszy na te partie stygmatyzowane przez lat jako właśnie ekstremistyczne, skrajne, z jednej strony na Le Pen i Zemmoura, z drugiej strony na Mélenchona i pomniejsze partie lewicowe, tam komunistów, trockistów i tak dalej. To mamy 56% Francuzów zagłosowało na te ugrupowania domagające się radykalnych przemian, no ale wciąż oczywiście głosy twardej prawicy i głosy twardej lewicy się tak łatwo nie dodały, mimo tego, że część wyborców Mélenchona Le Pen poparło, to jednak więcej poparło Macrona, dużo też zostało po prostu w domu, co również ze względu na decyzję samego Mélenchona o tym, żeby zasugerować wprost głosy na Macrona i próbę przejęcia parlamentu, wejścia z nim w koalicję po wyborach parlamentarnych.
Panie redaktorze, Wołodymyr Zełenski pogratulował Macronowi, nazwał go wręcz przyjacielem Ukrainy. No i to jest taka nieco zaskakująca deklaracja po tym, jak wyszło, że Francja dostarczała broń Rosji pomimo embarga od 2015 roku. No a z drugiej strony mamy Le Pen, która też była określana jako orędowniczka polityki rosyjskiej. Były zarzuty o finansowanie jej przez Moskwę. Jak to jest z tą prorosyjskością obojga kandydatów?
Macron, trzeba pamiętać, rzeczywiście Francja dostarczała broń Rosji, no ale dostarczała też broń Ukrainie tutaj. I tutaj można powiedzieć, zarabiała pieniądze. Mhm. No i Macron rzeczywiście przez zdecydowaną większość swojej kadencji był politykiem nastawionym na to, jak to się mówi po francusku, rękę wyciągniętą do Rosji. Był politykiem, który no, pierwszym przywódcą zachodnim, którego zaprosił, któremu zgotował takie przyjęcie królewskie w Wersalu, był właśnie Władimir Putin w maju 2017 roku. No ale z drugiej strony, odkąd zaczęła się wojna, no to Macron jednak stanął po stronie ukraińskiej, dostarczył Ukraińcom broń, popiera te kolejne sankcje, jakkolwiek trzeba też, no jakkolwiek no podczas debaty dziennikarka się go zapytała, tutaj to warto prosić, trzeba media francuskie pochwalić, bo ta debata była rzeczywiście poprowadzona bezstronnie, neutralnie, oboje kandydaci mogli się wypowiedzieć i dyskutować w bardzo kulturalny, spokojny sposób. No to jak dziennikarka Macrona zapytała o to, czy po wojnie będzie dla niego Władimir Putin takim samym partnerem jak wcześniej, czy po prostu będzie powrót do business as usual, no to Macron 2 razy było to zapytane i 2 razy uciekł od odpowiedzi na to pytanie, więc on sobie tutaj niewątpliwie drogę do dobrych relacji z Putinem później zostawia.
No tak.
Natomiast no, jeśli chodzi o Le Pen, no to tutaj niewątpliwie przez wiele lat jej partia i ona sama były ponadprzeciętnie prorosyjskie, w tym sensie, że no, Le Pen broniła chociażby decyzji o zajęciu Krymu jako demokratycznej i normalnej, że tam po prostu było referendum. Mamy tę słynną pożyczkę z 2015 roku, kiedy no, żaden bank francuski nie chciał dać pożyczki Marine Le Pen, więc wzięła sobie od banku rosyjskiego, w oczywisty sposób banku rosyjskiego związanego z rosyjską elitą władzy, z rządem, no bo tam innych
nie
banków
ma.
Nie ma. No, natomiast podczas tych wyborów ze względu na wojnę, ale też ze względu na chęć budowy relacji z Polską i krajami naszego regionu, w co Marine Le Pen się przez ostatni rok mocno zaangażowała, no to ona starała się te swoje wcześniejsze stanowiska prorosyjskie traktować trochę tak, jak traktowała swoje ostrzejsze stanowiska z przeszłości w sprawie islamu, imigracji, czy różne wypowiedzi swojego ojca. No tutaj Rosja i Putin zostały wrzucone do takiej niszczarki z napisem dediabolizację, no i Marine Le Pen już mówi, już wycofywała się z tych wypowiedzi, tego tematu najchętniej po prostu nie poruszała. No i
no,
od
ale
początku
pytanie,
wojny...
pytanie też, na ile by to było szczere, prawda? I na ile by to było przykute w praktykę działania już po tym, jakby zdobyła władzę, prawda? To też jest...
Tak. No, gdyby Le Pen wygrała wybory, no to tutaj musiałaby przejść od teorii do praktyki. Ona w teorii bardzo dużo robiła, żeby Polskę, Polaków przekonać, że ona absolutnie nie jest po stronie Rosji, że ona jest gotowa wysyłać Polsce francuskie wojsko, żebyśmy się czuli bezpieczni, że ona popiera sankcje na Rosję. No ale oczywiście w praktyce zobaczylibyśmy, jak to by wyglądało.
Tak więc zobaczymy, jak to się potoczy. A naszym gościem był dzisiaj redaktor Kacper Kita z portalu Nowy Ład. Bardzo dziękuję panu za rozmowę, panie redaktorze.
Bardzo dziękuję za zaproszenie. Pozdrawiam wszystkich naszych słuchaczy i mam nadzieję do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.
O zeszłotygodniowej reakcji mediów niemieckich na wywiad kanclerza Olafa Scholza możemy dowiedzieć się z relacji Polskiej Agencji Prasowej, czyta Piotr Maciejewski.
W wywiadzie opublikowanym w miniony piątek na łamach Szpigla kanclerz Olaf Scholz tłumaczył, że priorytetem jego rządu jest uniknięcie konfrontacji krajów NATO z Rosją, która mogłaby się przerodzić nawet w wojnę nuklearną. Tym tłumaczył opieszałość swojego rządu w kwestii dostaw broni dla Ukrainy. Jednak media niemieckie są sceptyczne. Czy Scholz naprawdę uważa, że decyzja Władimira Putina o użyciu broni jądrowej przeciwko komukolwiek zależy od dostarczenia przez Niemcy kilku bojowych wozów piechoty lub haubic na Ukrainę? Pyta portal dziennika Heilbronner Stimme. Autor artykułu zastanawia się też, czy kanclerz naprawdę uważa, że Putin inaczej oceniłby rozpoczęty w tym tygodniu proces wymiany broni ze Słowenią, która wyśle w zamian swoje czołgi T-72 Ukrainie, niż byłoby to w przypadku bezpośredniej dostawy broni z Niemiec na Ukrainę. Nawet ciągłe odwoływanie się Scholza do skoordynowanych działań krajów NATO nie pokrywa się z faktami, bo wielu sojuszników, takich jak Stany Zjednoczone, Francja czy Holandia, od dawna dostarcza ciężkie uzbrojenie na Ukrainę, dodaje Heilbronner Stimme i zauważa, że presja na kanclerza będzie wzrastać, szczególnie, że na przyszły tydzień koalicja CDU-CSU zapowiedziała złożenie do Bundestagu wniosku o dostawę ciężkiej broni dla Ukrainy. Ten plan CDU-CSU może być ryzykowny i to dla wszystkich stron, ale w pierwszej kolejności dla kanclerza Scholza, zauważa gazeta Pforzheimer Zeitung i dodaje, że Scholz pełni urząd dopiero od kilku miesięcy, ale już został przyparty do ściany. Jego dotychczasowa taktyka odpierania zarzutów nieporadnymi frazesami teraz zaczyna się na nim mścić. I słusznie, komentuje Pforzheimer Zeitung. Teraz, jeśli wniosek CDU-CSU uzyska większość, będzie to oznaczało ciężką porażkę kanclerza. Zasadniczo musiałby wtedy zgłosić wniosek o wotum zaufania. To równocześnie ryzykowny krok dla całej koalicji rządowej. Z kolei CDU-CSU ryzykuje utratą reputacji, wykorzystując wojnę do intryg politycznych. W ten sposób nie zyskuje się współczucia, podsumowuje Pforzheimer Zeitung. Szkoda, że kanclerz Scholz nie wyjaśnił motywów swojej zwłoki tak dokładnie już wcześniej, komentuje piątkowy wywiad w Szpiglu dziennik Frankfurter Rundschau. Wtedy prawdopodobnie nie wyszedłby na kunktatora, lecz polityka, który w obliczu złożonej sytuacji balansuje między wsparciem militarnym i pomocą dla Ukrainy z jednej strony, a potencjalnymi zagrożeniami dla bezpieczeństwa kraju, takimi jak wojna nuklearna, żądania własnej partii, koalicjantów i zachodnich sojuszników. Czy wywiad ten coś zmieni, to się dopiero okaże. Na pewno jednak debata publiczna powinna mniej dotyczyć osoby kanclerza, a bardziej skupić się na tym, jak faktycznie można pomóc ludziom w Ukrainie, dodaje Frankfurter Rundschau.
No i jak wiemy, zmienił, bo od poniedziałku Niemcy chcą już przekazać ciężki sprzęt Ukrainie. Na razie są to jedynie samobieżne działa przeciwlotnicze, ale tu istotna sprawa, praktycznie nie ma do nich amunicji. Tak więc działa bez amunicji, kolejny doskonały pomysł. Ja pomału dziękuję Państwu za uwagę, za chwilę kalejdoskop medialny, w którym podobno redaktorzy Jach i Tomczyk dostrzegli moje zmagania słowne w mediach społecznościowych. Z przyjemnością sam posłucham, co tam znaleźli. No i zachęcam również Państwa. To był Magazyn Zachodni, program prowadził Bartosz Garczyński, realizacja Krzysztof Jankowski. Do usłyszenia.
Magazyn Zachodni.